Powołanie to taki rodzaj wezwania, który odsłania w nas to, co najgłębsze i kim jesteśmy. Jeszcze raz powtórzę. Powołanie to taki rodzaj wezwania, który odsłania to, kim jesteśmy. Drodzy bracia i siostry, możesz na uczelni udawać kogoś tam, przychodzić na 2-3 godziny na zajęcia, czy milczka udawać, czy intelektualisty udawać, ale jak ci się dziecko urodzi, to nie dasz rady udawać. Matki się nie da rady udawać. Wszystko wyjdzie. Po roku, po 2 latach, w nocy dziecko ma biegunkę, twoja cierpliwość, twoje najskrytsze myśli, twoja postawa wyjdą. Księdza się nie da udawać na parafii, kiedy jest tyle spraw, tyle rzeczy do załatwienia i spowiedzi. To jest powołanie, to jest rodzaj wezwania, który odsłania to, kim jesteśmy. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska, za Jordanię, Galilea, pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami i rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim, a gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, ojciec Szóstak w jednym ze swoich kazań zauważył, że rzecz oczywistą, że każdy nasz umysł, każdy nasz rozum jest w Kościele, przy lekturze Biblii, wystawiany na wielką próbę. Ciągle wracamy do tajemnicy największej, że jest jeden Bóg, ale 3 osoby. A jeszcze mamy do strawienia, o ile tak można powiedzieć, prawdę, że Jezus jest Bogiem, ale jest i człowiekiem. A Maryja urodziła dziecko, a została dziewicą. My sobie to nieraz jakoś wszystko w głowie poukładamy i mówimy: już wiem, już, ach, no tak, taki fajny przykład. To... A za tydzień łupnie i znowu jesteśmy puści jak dzbanek. I znowu jak to jest z tymi tajemnicami Bożymi. I dzisiaj nam Ewangelia dokłada taką jedną tajemnicę, może już nie tego kalibru, jak dogmat o Trójcy, o człowieczeństwie Syna Bożego. Ale zobaczcie, też nie wiem, czy jak słuchaliście, czy czytaliście ten fragment kiedykolwiek, nie wydawało wam się to podejrzane. No. Jakub, Jan, Andrzej, Piotr łowią ryby, czyszczą łódź, cerują sieci. Przychodzi Jezus i mówi: pójdź za mną, i oni wszystko rzucają natychmiast i idą za nim. Jesteś w Arkadii, mierzysz buty, mąż czy chce ci kupić kozaki za 2400 zł. Przychodzi jakiś facet, mówi: pójdź za mną. I ty zostawiasz te buty, tak po prostu siatki, wszystko, idziesz. No ktoś powie: no nierealne, bo trzeba się wczytać dobrze w Ewangelię. Oni poszli za Jezusem, bo byli dobrze przygotowani do tego. Przeszli swoje seminarium, w którym rektorem był Jan Chrzciciel. I Jan Chrzciciel ich dobrze przygotował na spotkanie z Mesjaszem. Ja tu, przepraszam, wyciągnę taki dowcip z długą brodą, ale mamy młode pokolenie, może nie słyszało. Jak pewien pan chciał kupić papugę i poszedł do sklepu i mówi: ile ta papuga kosztuje? 1000 zł. O, to duża. Dlaczego? Bo zna 2 języki, niemiecki i włoski. A ta druga? A tamta kosztuje 3000. A dlaczego? Bo zna francuski, włoski, niemiecki, po portugalsku, po hiszpańsku mówi. A ta trzecia ile kosztuje? O, 10 000. A jakie ona zna języki? Żadnych, ale te 2 do niej mówią: szefie. Drodzy bracia i siostry, Jan tak mówił o Jezusie, do uczniów, że jest to, przyjdzie wielka postać. I ja nie jestem godzien zawiązać mu rzemyka od sandałów, a przecież Jan to był ktoś. To był wielki ktoś. Jezus powiedział, że nie było narodzonego z niewiasty kogoś tak wielkiego. I skoro ten Jan, ich mistrz, inteligentny, stanowczy, boży, ascetyczny, mocny, męski, mówi, przyjdzie Jezus, ja przy nim się rozpływąć mam, ja przy nim mam zniknąć, to jak usłyszeli, że Jezus już przyszedł, to poszli za nim rzeczywiście bez większego wahania. Ale to jeszcze nie koniec tajemnic naszych związanych z tym, z tym czytaniem, z tą fragmentem Ewangelii. Co po drugie? Po pierwsze więc była to szkoła Jana, dobra szkoła Jana, poświadczona jego śmiercią, męczeństwem. Jan Chrzciciel pokazał im Jezusa. Pamiętacie tą scenę, kiedy przechodził i Jan powiedział, to baranek Boży. Apostołowie poszli za nim i powiedzieli, mistrzu, gdzie mieszkasz, chodźcie, a zobaczycie. Poszli do niego i pozostali. Ale Ewangelia wyraźnie sugeruje i mówi, że to nie pozostali już na zawsze. Oni wrócili do domu. Czyli to spotkanie dzisiejsze przy łodziach to nie było pierwsze. I tu dochodzę do tego paradoksu. Oni mieli trochę czasu, żeby spotkać Jezusa, posłuchać Go, popatrzeć i potem, no jak to dwóch braci, na pewno sobie o tym rozmawiali, na pewno o tym mówili. I decyzję podjęli z jednej strony natychmiast, a z drugiej strony ona była przemyślana. I myślę, że to jest właśnie ten paradoks, na którym nasza głowa się zastawia nam pytania rozpaczliwie. No to jak? Myśleć o tym powołaniu, zastanawiać się, rozważać, czy natychmiast pójść, kiedy kiedy przedstawi nam Bóg jakiś Boży impuls. I jedno i drugie. Nie wolno analizować dla samego analizowania, chcąc rozszyfrować Pana Boga, jakie warunki pracy, po ilu latach emerytura w tym apostolstwie, ile wolnego, tylko właśnie to będzie zawsze krok jakiś w ciemność. To będzie krok w ciemność, więc trzeba i przemyśleć, i natychmiast odpowiedzieć. Ale jeszcze dlaczego oni za nim poszli? Bo Jezus zrobił coś dla nich niesamowitego. Pamiętajcie, że dla Żydów morze, jezioro to była otchłań. Głębiny to był symbol otchłani. I łowić ryby, łowić ludzi, to znaczyło wyciągać ludzi z otchłani szatańskiej. Tym się Kościół, tym się przede wszystkim Zbawiciel, a potem Kościół natchniony Jego Duchem zajmuje. Wyciąganiem ludzi z morza w znaczeniu z otchłani piekielnych. Żydzi mieli jak najgorsze mniemanie o tym, co jest tam pod taflą wody. I teraz rybacy to są ludzie, którzy patrzą na rzeczy niewidzialne. Ile jest dyskusji wśród rybaków, a ja słyszałem tylko dyskusje wśród wędkarzy, gdzie ryby biorą, w którym przesmyku, jak jest temperatura wody, czy daleko od brzegu, czy blisko od brzegu. Oni ciągle rozmawiają o niewidzialnym. Jak wyciągnąć niewidzialną, niewidoczną, może tak powiem, rybę z wody? To jest, my patrzymy często tylko po pozorach. Ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, mój mąż pije. A ile pani z nim jest? 30 lat. A dlaczego pije? Nie wiem. Nie wiem. Nie mogę się modlić. A dlaczego pani się nie może modlić? Nie wiem. Już tylko ja nie... Ludzie są dla mnie źli. A dlaczego ludzie wchodzą ciągle w konflikt z panem i pan z ludźmi? Nie wiem. Taki mam charakter. Taki jestem. Więc pamiętajcie, co mówi Biblia. To zdanie trzeba koniecznie mieć w zestawie zdań podręcznych. Bóg ma upodobanie w ukrytej prawdzie. W ukrytej prawdzie. Ta prawda zewnętrzna, oczywista, że ktoś się nie modli, że ktoś pije, że ktoś się kłóci. No to jest, ale dlaczego? Ale zanurzmy się głębiej, tam pod powierzchnię. Zobaczyć, co jest pod powierzchnią, jakie jest źródło. Żebyśmy nie spłycali rzeczywistości. To już kiedyś mówiłem, taki piękny obraz, jak córka, dziewczynka 3-4-letnia przychodzi do taty, jest przejęta, mówi, tato, misio mi choruje. I niemądry ojciec powie, idź tam się pobaw, ładnie, grzecznie się baw, tutaj tatuś patrzy na ciebie. Tylko tata weźmie kartkę papieru, zrobi rulonik, przesłucha misia, serce mu obsłucha, płuca mu obsłucha, potem zbada mu puls. Potem powie, że misio musi pół dnia poleżeć grzeczniej, ale powie, misiu wyjdzie z tego. I córka jest szczęśliwa, bo tata zajrzał do jej wnętrza, a nie tylko zobaczył kolana nieporozbijane, to wszystko w porządku. Patrzeć głębiej i to była radość apostołów, że Bóg w sumie od tej monotonnej pracy ich powołał. Jeszcze do tej wrócimy na apostołów. Natomiast dzisiaj Izajasz mówi o ludziach chodzących w ciemnościach. Na pewno się to wam zdarzyło, że nagle zgasło światło, że gdzieś mieliśmy do przejścia w jakimś lesie, w jakimś obcym terenie, pewien odcinek drogi i wtedy patrzymy pod swoje nogi, żeby zobaczyć cień jakiejś podłogi, jakiejś posadzki i idziemy krótkimi dystansami. Pierw, żeby dojść do kredensu, jestem przy kredensie, teraz, żeby dojść do szafki, jestem przy szafce, już teraz bliżej świecy, teraz się chwycę kaloryfera, o już tu już wiem, gdzie jestem. Krótkie odcinki, krótkie zadania, od jednego punktu do drugiego, szukając miejsc, które znamy. Często ludzie właśnie rządzą się w życiu małymi celami. Ci, którzy żyją w ciemności, mają krótkie cele, żeby osiągnąć rzeczy znane. Przeżyć, zdać egzamin, wyleczyć sobie ząb w tym tygodniu. Jakie mam cele na najbliższy tydzień? Wyrobić paszport, pojechać do cioci, tam odebrać te weki, złożyć właśnie podanie o paszport. No i to jest na ten tydzień. Co będzie w przyszłym tygodniu? Zobaczymy, jakie będę miał cele. No, w przyszłym tygodniu mam większy cel, idę na imprezę, więc muszę tam zabłysnąć i wyglądem, i inteligencją. Pokażę, co potrafię tym pachołkom i wrócę do domu i cel będzie spełniony. Ludzie, którzy chodzą w ciemnościach, czekają na ciągle nowy impuls, ale znany i taki krótki cel. A jeśli będzie bolało w sercu, to jeszcze mogę się pocieszyć internetem, może zawsze znieczulenie alkoholem. I taki jest los ludzi żyjących w ciemnościach. Jak to ktoś powiedział, od bandy do bandy. Taki marsz. U Boga ma to być inaczej. Drodzy bracia i siostry, to nie jest tak, że my mamy latarkę ze słabą baterią, co nam świeci na 3 metry i przychodzi Pan Bóg, mówi, masz moja, dalej nosi na 10 metrów. Pan Bóg nam z nocy robi dzień. Wiecie, jaka jest różnica? Jak człowiek się rano budzi i myślał, że dopiero 7, patrzy, a tu jasno, w całym mieszkaniu jasno. Boże, dzień, zaspałem. Pan Bóg nam daje dzień. Pan Bóg nam wywraca rzeczywistość, tak jak wywrócił rzeczywistość apostołom, mówiąc do nich, pójdźcie za mną. Pójdźcie za mną. I to już od tego momentu ich życie się zmieniło radykalnie. Radykalnie. Nawet mi jedna panna tydzień temu mówiła, bo rozmawialiśmy trochę o tej Ewangelii, że no ma wyraźne pretensje do Pana Jezusa, że nawet żonie Piotra zabrał męża. No tak się nie robi, Panie Jezu. Mąż ma być przy żonie, a nie przy jakimś. Muszę to kiedyś z nią jeszcze przedyskutować. Bóg nie usuwa kamyczków z naszej drogi. Bóg nie idzie ze szczoteczką i kamyczki, jakieś szkiełka. Bóg daje nam nową drogę. Nową drogę. Szeroką drogę, ale krzyżową drogę. Drodzy bracia i siostry, kiedy siedzimy w kościele, no może upału to tutaj nie ma, ale jakoś jesteśmy odgrodzeni od wiatru, od śniegu, od mrozu, to łatwo mówić o wywróceniu życia. A kiedy to przyjdzie, kiedy lekarz powie, musi się pani jak najszybciej położyć, bo te wyniki są bardzo niepokojące, kiedy wchodzimy do domu i widzimy, że zamki są powyłamywane i ktoś tu buszował, kiedy Pan Bóg nam wywraca życie w taki czy inny sposób, to jest to coś zupełnie innego niż nasze dzisiejsze tutaj rozważanie. Piotr, Jan, Jakub, Andrzej mieli takie doraźne cele. Złowić ryby, oczyścić ryby, pojechać na targ, sprzedać ryby. Złowić ryby, sprzedać na targu ryby, oczyścić łódź. I tak żyli. I Pan Bóg przychodzi i im tą monotonię, ten system pocieszania, jakiegoś dawania sobie ulgi, krótkich postojów, krótkiego wytchnienia. Pan Bóg im daje światło, będziecie ludzi łowić, będziecie ludzi wyciągać z otchłani, będziecie ludzi wyciągać z ciemności i oni za tym poszli. Ponieważ, proszę Państwa, tutaj też dominikanina ojca Grabowskiego cytuję, powołanie to taki rodzaj wezwania, który odsłania w nas to, co najgłębsze i kim jesteśmy. Jeszcze raz powtórzę. Powołanie to taki rodzaj wezwania, który odsłania to, kim jesteśmy. Drodzy bracia i siostry, możesz na uczelni udawać kogoś tam, przychodzić na 2-3 godziny na zajęcia, czy milczka udawać, czy intelektualisty udawać. Ale jak ci się dziecko urodzi, to nie dasz rady udawać. Matki się nie da rady udawać. Wszystko wyjdzie. Po roku, po 2 latach, w nocy dziecko ma biegunkę. Twoja cierpliwość, twoje najskrytsze myśli, twoja postawa wyjdą. Księdza się nie da udawać na parafii, kiedy jest tyle spraw, tyle rzeczy do załatwienia i spowiedzi. To jest powołanie, to jest rodzaj wezwania, który odsłania to, kim jesteśmy. Jeśli coś robisz, a jesteś zasłonięty jeszcze swoimi pocieszeniami, to jeszcze to nie jest powołanie. Powołanie, niektórzy ludzie myślą o powołaniu do małżeństwa, do kapłaństwa. Są ludzie samotni, którzy też są powołani do Boga, do różnych spraw. Myślą w charakterze właśnie zaspokajania takich drobnych celów. Pójdę do kapłaństwa, to będę grał z młodzieżą w piłkę, będę nauczał, będę chodził, będę miał jakiś tam prestiż, będę pocieszony. To nic z tego. To nic z tego, to nie jest powołanie. Nie chodzi o to, że w powołaniu ja sobie wybieram, co ja mam robić. Co ja mam robić? Drodzy bracia i siostry, nie jeden mężczyzna mówi tak. Jestem taki samotny. Jak jestem sam, to jest mi źle. To chyba jestem powołany do małżeństwa, żeby kobieta tą samotność wypełniła, żeby ze mną była, żeby ze mną rozmawiała. Drodzy bracia i siostry, nie zdradzę tajemnicy, że każdemu facetowi, jak jest sam, długo, to jest mu źle. Księdzu też. I to nie jest wcale oznaka powołania do kapłaństwa. Czy jakaś dziewczyna myśli, sensowne jest założenie domu. Małżeństwo, piękne małżeństwo, miłość z mężczyzną, rodzenie dzieci, to jest piękne. Tak sądzę, więc chyba mam powołanie do małżeństwa. Proszę Państwa, każda kandydatka do zakonu myśli tak samo. Małżeństwo to jest fajna rzecz. Mieć dzieci to jest piękne. Oczywiście mówię dobre małżeństwo. To nie są odpowiedzi na pytanie, czy ja jestem powołany, bo powtarzam, takie myśli mają wszyscy. Może mniej lub bardziej intensywne, ale mają. Problem w tym, że wszyscy to czują, i kobiety, i mężczyźni. Trzeba zapytać o coś innego. Bóg mnie stworzył i nie stworzył mnie do małych celów, ale do jednego. Odpowiedź na powołanie to odpowiedź na pytanie, kim ja jestem. Kim ja jestem? Nie co ja mam robić, tylko kim ja jestem. Trzeba pytać, kim chcę być. Kim Pan Bóg, jak mnie stwarzał, chciał, żebym był. Nie co robił, powtórzę, nie co robił. Kim był? Jakie cechy charakteru osobowości chciałbym zdobyć? Jakiego typu człowiekiem chciałbym być? Ktoś z Was na przykład może myśleć, że na nim robi zawsze takie wrażenie, kiedy potrafi kogoś wesprzeć. Jest gotów wspierać. Uważa to za rzecz szlachetną i coś, jak to młodzież mówi, wymięka w środku, kiedy uda mu się kogoś potrzebującego wesprzeć. A ktoś może jest bardzo czuły na prawdę. Wścieka się, kiedy kłamią i zawsze odważnie staje w obronie prawdy. Ktoś może lubi być znakiem, ma cechy przywódcze. Lubi być znakiem prawdy, dobra, pokoju i pociągać za sobą innych. Drodzy bracia i siostry, zapytaj się, kim jesteś, a posłuż się to pytaniem, jaka bieda cię wzrusza. Jaka bieda cię wzrusza? Na przykład widzisz, że ludzie są okłamywani. Jest ci tak przykro, że tak leją to kłamstwo z tych mediów i ty chciałbyś coś takiego zrobić, żeby się temu przeciwstawić. Nie wiem, może odkryjesz powołanie do dziennikarstwa katolickiego, czy niekoniecznie nawet wyznaniowego, ale dobrego, takiego, które będzie ludziom niosło prawdę. A może brak, może zagubienie ludzi. Ludzie są zagubieni. Gabinety psychologów, psychoterapeutów pękają w szwach, tyle mają klientów. I to cię boli. I może właśnie chcesz pójść, żeby zostać duszpasterzem, kierownikiem ludzkich serc. Może cię ruszają bezdomni. Patrzysz na te postacie, no różne tam są przypadki, ale niewątpliwie wielu ludzi bezdomnych cierpi i nie z własnej winy do końca. Może właśnie masz wstąpić do franciszkanów i ponieść jak Franciszek ten dobro pokarm duchowy, pokarm materialny innym ludziom. Co cię wzrusza? Powtarzam, nie co ja mam robić, pytaj. Kim ja jestem? Co Pan Bóg złożył na dnie mojego serca? Może samotność, może jakieś braki w Kościele, że Kościół sobie nie daje rady z duszpasterstwem tu i ówdzie. No to może to być właśnie znak, że ty jesteś niekoniecznie powołany do kapłaństwa, bo świecki człowiek też potrafi dużo do Kościoła, życia Bożego wnieść, prawdy, dobrych pomysłów duszpasterskich. To jest właśnie powołanie. To nie jest pocieszenie, to nie jest chwilowe jakaś ulga, tylko to jest rozmowa z Panem Bogiem, kim ty mnie stworzyłeś, kim chcesz, abym był i kim ja jestem. Powołanie to jest coś, co ma zmienić, powołanie to nie coś, co ma zmienić moje życie. Moje powołanie to jest coś, co ma zmienić życie innych ludzi wokół mnie. Nie. Niektórzy siedzą godzinami i myślą, poszedłem do seminarium, tylko czy ja w tym seminarium wytrzymam? Brachu, zapytaj, czy seminarium z tobą wytrzyma. Większość dziewczyn myśli, z rodzicami to analizuje, z koleżankami, czy on będzie dla mnie dobry. No niby pracowity jest, ale w zeszły piątek coś tam kręcił przez telefon. Ciekawe, czy on będzie dla mnie dobry. Ile dziewczyn stawia pytanie, czy on ze mną wytrzyma? Czy ja dla niego będę dobra? Czy on będzie szczęśliwy? Czy jego rodzina będzie szczęśliwa, że syn miał taką żonę? Apostołowie usłyszeli, co ludzie dostaną od nich. Jezus im daje Królestwo Boże przez ręce apostołów, nauczających, głoszących Ewangelię. Pamiętajcie, ciemność, o której mówi prorok Izajasz, to jest skupienie się na sobie, na swoich ruchach. Ktokolwiek, do czego jest powołany z nas, na pewno jest powołany do miłości, do najprawdziwszej miłości. To jest pierwsze powołanie chrześcijanina. I życie w świetle, natomiast ciemność to skupienie się na sobie. Do każdego z nas Chrystus mówi, pójdź za mną. Powtarzam, zapytajmy Go, kim jestem, kim mnie stworzyłeś, kim chcesz mnie stworzyć i pójdźmy za tym głosem natychmiast, abyśmy nawet jednej godziny nie zmarnowali z tego dzieła, do którego powołuje nas Pan. Amen.